Studiu Wschodnim. Wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Leszek Osieczko z organizacji Open Doors Polska. Rozmawiamy o najnowszym Światowym Indeksie Prześladowań 2024, czyli rankingu 50 krajów, w których chrześcijanie są prześladowani, dyskryminowani, narażeni na różnego rodzaju represje, narażeni także nawet na śmierć. W tym roku, jak już Państwo usłyszeli w pierwszej części naszej rozmowy, no można powiedzieć czołówka bez zmian na czele indeksu Korea Północna, która no właśnie tylko w ostatnich latach jednego roku ustąpiła miejsca Afganistanowi. Trudna sytuacja chrześcijan w tym kraju. No i chyba też perspektywy na poprawę, czy ewentualną poprawę, jakąkolwiek poprawę sytuacji, chyba niewielkie.
Biorąc pod uwagę bezwzględność aparatu komunistycznej opresji w Korei Północnej, moglibyśmy powiedzieć, że rzeczywiście mamy niewielkie szanse na to, że cokolwiek jest w stanie się tam dzisiaj zmienić. I nawet bardzo często gdzieś tam z naszymi znajomymi, kiedy mówimy o tym kraju, to mówimy w takich kategoriach, że dzisiaj rzeczywiście już nie mówimy o potrzebie jakichś zabiegów dyplomatycznych, o potrzebie rozmawiania, o potrzebie ocieplania tych relacji z Koreą Północną po to, żeby ewentualnie później skutek był pozytywny, chociażby w obrębie wyznawców wolności wyznawanej religii przez chrześcijan. Natomiast mamy wrażenie, że dzisiaj wszystko już należałoby sprowadzić do kategorii cudu i mam takie wrażenie, ponieważ osoba wierząca w cuda wierzę, że rzeczywiście takim przełamaniem może być to, jeżeli rzeczywiście Kościół Pana Boga będzie dzisiaj się upominał o to, żeby zapanowała jego sprawiedliwość właśnie w tymże kraju. Ktoś kiedyś pokazał mi zdjęcie, które Korei Północnej zrobione z kosmosu, z orbity okołoziemskiej. I to było bardzo znamienne i też takie bardzo symboliczne, dlatego że oczywiście wszystkie kraje wokół, to zdjęcie było zrobione w nocy, w związku z tym te wszystkie kraje wokół było widać, jak są rozświetlone światła. I pomimo tego, że była noc, to te światła jak gdyby rozświetlały terytoria poszczególnych krajów otaczających Koreę Północną. Natomiast Korea Północna była całkowicie ciemna. I sobie myślę dzisiaj rzeczywiście z punktu widzenia takiej metafory, być może duchowej, że rzeczywiście jest to miejsce, które jest pogrążone w ciemności, ale Ewangelia może je rozświetlić. I tak jak kiedyś Pjongjang, Korea Północna była nazywana Jerozolimą Północy, tak ja wierzę w to, że to miejsce, bardzo symboliczna nazwa, ono jeszcze po prostu odegra swoją rolę i wielu Koreańczyków dziś, pomimo tego, że są uciskani, to oni żyją takim przekonaniem o tym, że jednak ten ucisk nie jest spowodowany tylko i wyłącznie tym, że mamy akurat bardzo kapryśnego i bardzo egoistycznie nastawionego na siebie przywódcę tego państwa, ale przede wszystkim tam jest jakiś aspekt duchowy, który być może właśnie jest przyczyną, dla której chrześcijanie i Kościół w Korei Północnej jest dzisiaj tak bardzo prześladowany. Także my jako organizacja zachęcamy zawsze i to jest nasz apel i wołanie, niezależnie od tego, o którym kraju mówimy, ale jeżeli chodzi o Koreę Północną, mówimy przede wszystkim, zachęcamy do tego, żeby się modlić, bo rzeczywiście mam takie wrażenie, że większość działań, które by było możliwe do tego, żeby tę sytuację zmienić, w zasadzie jest chyba niemożliwe. I tylko modlitwa może zmienić po prostu sytuację tego kościoła w tym kraju.
To może nie jest też taka najlepsza o tyle konstatacja, że rzeczywiście pokazuje, jak świat jest, ten świat zachodni, bezpieczny, wygodny, jest bezradny wobec tego, co się dzieje w Korei Północnej, czy to w ogóle względem obywateli i czy względem prześladowanych chrześcijan. No, Korea właściwie nie wypełnia wielu, a może nawet wszystkich zobowiązań międzynarodowych związanych właśnie z przestrzeganiem praw obywatelskich, praw chrześcijan także. Stąd te rzeczywiście scenariusze możliwe na poprawę sytuacji nie są chyba najlepsze.
Nie są najlepsze, ale myślę, że jednak że pewne rzeczy są możliwe. Ja pamiętam, jak myśmy jako służba Open Doors apelowali, to były lata 70-80, do tego, żeby i uruchamialiśmy kampanię tak zwane modlitewne, zachęcając ludzi, kościół na tak zwane zachodnioeuropejski, do tego, żeby modlić się o opadek żelaznej kurtyny. I to mam wrażenie, że to też była taka sytuacja, w której raczej czuliśmy większą bezsilność niż dostrzegaliśmy jakieś możliwości wynikające z tego, że może jakaś zmiana nastać. Aż w pewnym momencie rzeczywiście po prostu przyszła zmiana i ona się dokonała i to mam wrażenie, że dokonała się możliwie najmniej krwawo i oczywiście ona nie była do końca bezbolesna, ale jednak dzisiaj żyjemy w wolnym kraju i ta wolność została nam ofiarowana i myślę sobie, że ta wolność jest też po coś, że ona nie jest tylko i wyłącznie do tego, żebyśmy ją sami konsumowali, sami się nią cieszyli, tylko rozumiejąc jak gdyby tą sytuację, to położenie tych ludzi, którzy żyją w opresyjnych krajach, byli w stanie reagować na ich potrzeby. Ostatnio mnie bardzo mocno jakoś tak zmusiło do myślenia jedno proste przesłanie w kazaniu, które wygłaszał ksiądz, używając powodu, zwracając się do wiernych, mówiąc drodzy bracia i siostry. I to mnie jakoś tak bardzo mocno ujęło w takim sensie, że my sobie czasami myślimy o Nigeryjczykach, o Koreańczykach, o ludziach będących częścią Kościoła jako totalnie obcych, żyjących w innej kulturze i oczywiście tak jest. Ale w tej perspektywie duchowej to przede wszystkim oni są dla nas rzeczywiście tym bratem i tą siostrą i z tego coś wynika. I sobie myślę, że mając to doświadczenie tego cudu, który przeżyliśmy tutaj w Polsce, to możemy być oprócz tego, że znani jesteśmy z różnego rodzaju dowcipów na Europę, w Europie Zachodniej, pojedzie do Polski, twój samochód już tam na ciebie na przykład czeka, to sobie myślę w takich kategoriach, że jako naród możemy być wrażliwsi i bardziej zaangażowani po to, żeby ujmować się też za innymi narodami, mając to doświadczenie bycia w jarzmie i noszenia ciężaru prześladowań, które też doświadczaliśmy w okresie komunizmu.
A więc można powiedzieć z nadzieją patrzmy na rozwój sytuacji, choć no właśnie jak patrzę na to zestawienie i jego czołowe miejsca, to rzeczywiście powodów do zadowolenia nie ma. Drugie miejsce Somalia, czyli państwo należące do Afryki, tego regionu Afryki Subsaharyjskiej, o którym pan powiedział, że tam sytuacja jest ekstremalnie trudna. W Somalii, no właśnie, przyznawanie się do chrześcijańskiej wiary, do chrześcijańskiej tożsamości, to jest po prostu zniewaga.
To jest zniewaga, dlatego że zaczynaliśmy tą rozmowę, to zapytał pan, panie Tomaszu, o te źródła prześladowań, więc Korea Północna to rzeczywiście to mamy do czynienia po prostu z dyktaturą i z reżimem komunistycznym, natomiast tak de facto później następne kraje występujące aż do zasadniczo pierwszej dziesiątki, no to są wszystkie kraje, w których tak de facto chrześcijanie mierzą się z prześladowaniami wynikającymi z radykalnie rozumianego islamu. I to są kraje muzułmańskie, czyli Somalia, Libia, Erytrea, Jemen, Nigeria, Pakistan. Z Nigerią mamy taki problem, że ona jeszcze nie jest muzułmańska, nie jest dominowana, ale w dużej części jest bardzo mocna grupa ludzi inspirowana do tego, żeby z Nigerii takie państwo uczynić. Oczywiście Sudan, Iran i Afganistan. Natomiast sama Somalia, tak, to jest rzeczywiście kraj, w którym dzisiaj mamy do czynienia z olbrzymimi wpływami radykałów muzułmańskich z jednej strony. Z drugiej strony, no oczywiście, jeżeli ktoś wychowuje się w kraju muzułmańskim, to i ktoś rodzi się w muzułmańskiej rodzinie, no to oczywiście z klucza jest muzułmaninem. Natomiast w tak hermetycznych środowiskach, ale ze sprawą oczywiście dostępu dzisiaj i do internetu, i do multimediów, i do treści elektronicznych, to przesłanie Ewangelii też dociera do Somalijczyków. W związku z tym część z nich nawraca się na chrześcijaństwo. I to nawrócenie na chrześcijaństwo to nie jest tylko i wyłącznie zmiana religii, która nie może nastąpić wbrew rygorystycznie rozumianemu prawu szariatu, które przynosi ujmę całej rodzinie i tak naprawdę obraża honor całej rodziny. Natomiast jest też rzeczą, która jest zabraniona prawnie. W związku z tym to są rzeczy, które nie tylko wynikają z tego kodeksu honorowego rodziny, ale są penalizowane, dlatego że prawo szariatu jest prawem nadrzędnym. W związku z tym ten kościół, który tam jest, on jest bardzo niewielki, bo to mówimy tylko i wyłącznie o kilku tysiącach być może osób, które są nawrócone z islamu i które tak naprawdę nikomu nie mogą opowiedzieć o swojej wierze. Nie mogą opowiedzieć ani swoim rodzicom, ani swoim dzieciom, ani swoim sąsiadom. I w tak skonstruowanym społeczeństwie klanowym ich wiara bardzo często jest tylko wiarą indywidualną. I my jako Open Doors staramy się w tych krajach, w których mamy do czynienia z bardzo dużą presją społeczną, klanową, wynikającą właśnie z hołdowaniu tej radykalnej formie wyznawania islamu, robimy bardzo dużo do tego w tym kierunku, żeby ci ludzie, którzy poznają Ewangelię i chcą tę Ewangelię później żyć, rzeczywiście mogli nawiązywać ze sobą relacje po to, żeby najzwyczajniej móc podtrzymywać w sobie ten płomień wiary.
Ale i tak robią to, czy muszą to robić, czy są skazani na robienie tego po prostu w podziemiu?
Są skazani na robienie tego w podziemiu, natomiast powiem szczerze, to co dla mnie jest bardzo niesamowite, mi się udało przy okazji podróży właśnie do Afryki spotkać z kilkoma imamami, którzy jeszcze pracowali w meczetach, którzy jeszcze głosili, którzy byli oczywiście kształceni w meczetach w Arabii Saudyjskiej, ale którzy poznali to przesłanie Ewangelii i którzy bardzo mocno, mądrze też podchodzą później jak gdyby do rozumienia swój kontekst kulturowy, religijny, do tego, żeby to przesłanie dalej przekazywać, będąc imamami. I naprawdę jest trudno mi powiedzieć, ile takich osób w liczbach spotkałem, ale miło było słuchać tych ludzi, którzy mówili, że tak długo, jak to jest możliwe, będę pracował w meczecie, ale będę starał się mówić swoim ludziom w bardzo delikatny sposób o to, żeby rozważyli to, zadając sobie pytanie, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus i co naprawdę zrobił dla człowieka, będąc tutaj na ziemi. Dlatego, że oczywiście w teologii muzułmańskiej, a Jezus Chrystus nie ma takiej roli, jaką ma w teologii chrześcijańskiej, nie jest Bogiem dla nich, natomiast to, co oni starają się zrobić, to pokazać to, że rzeczywiście nie uciekają z miejsc, w których się nawracają, ale będąc w tym środowisku, w którym Pan Bóg ich powołuje, dlatego, że starają się zaszczepiać właśnie to pozytywne przesłanie, które mam wrażenie, że jest w stanie zmienić oblicze kontynentu afrykańskiego, które będzie zachęcało do miłości przede wszystkim wrogów, ale też i przyjaciół. to się znajduje w DNA po prostu chrześcijaństwa. I mam wrażenie, że gdy to przesłanie rzeczywiście będzie się rozprzestrzeniało mniej lub bardziej jaskrawie, będzie sprzyjało temu, żeby ten poziom agresji dzisiaj na kontynencie afrykańskim malał, dlatego że no jeżeli chodzi o kraje subsaharyjskie, no to one głównie dzisiaj, brzydko mówiąc, generują największą ilość męczenników. Tam po prostu prześladowcy nie przebierają w środkach ze względu na to, że są to bardzo często kraje, które raz, że są po prostu niewydolne prawnie, niewydolny jest system bezpieczeństwa, nie są w stanie zaopatrzyć podstawowych potrzeb swoich obywateli, nie funkcjonuje aparat prawny, w związku z tym tak naprawdę prześladowcy mam wrażenie, że mają takie poczucie tego, że mogą robić co chcą, jak chcą, czy porwą 200, czy 300 dziewcząt i tak po prostu nikt im nic nie jest w stanie zrobić i nie dlatego, że nie chce, ale najzwyczajniej nie dysponuje środkami do tego, żeby móc tą sytuację zmienić.
To żeby nie było tak smutno i trochę przygnębiająco, na pewno dramatycznie, to chciałbym też zapytać pana o to, czy są takie miejsca na świecie, gdzie w jakiś zauważalny sposób sytuacja chrześcijan się jednak poprawiła.
No ja mam wrażenie, że to nie musimy patrzeć na to tak defetystycznie, bo przede wszystkim to, co musimy zauważyć, to to, że rzeczywiście Kościół jest, mierzy się z prześladowaniami, no to mierzy się z prześladowaniami praktycznie od samego początku, a mimo to funkcjonuje. Kościół istnieje, działa, nie poddaje się i w zasadzie prześladowania nie są w stanie jak gdyby tutaj niczego zmienić. Oczywiście jest trudno, ale ona sobie myślę, że też mobilizujące jest dla naszej wiary. Natomiast jest kilka dobrych wiadomości, którymi można się podzielić, bo tak jak mówiłem, że z jednej strony w Indiach mamy taką sytuację, w której rzeczywiście rośnie poziom agresji, Indie się bardzo mocno nacjonalizują i pragną powrotu do takiego państwa narodowego, wyznaniowego i nie oszczędzają w środkach. W takim sensie, że rzeczywiście tam zmienia się ten system edukacyjny, są realizowane co jakiś czas pogromy chrześcijan, pogromy muzułmanów, ale mimo tego wszystkiego, jeżeli chodzi o Indie, to we wiosennych wyborach, które miały miejsce w 2023 roku, wygrała partia, która tak de facto upomina się o to, żeby Indie były krajem bardziej pluralistycznym. W związku z tym sobie myślę, że to jest jakaś jaskółka, jakaś zmiana. Jeżeli chodzi o wynik Sri Lanki, on wzrósł na przykład tylko o 3 punkty i uplasował Sri Lankę na 58. miejscu. Natomiast mamy wrażenie, że na przykład ten proces edukacji liderów i duchownych, których uczyliśmy tego, aby umieli walczyć też o swoje prawa, które są przynależne każdemu człowiekowi, niezbywalne prawa, uchroniło wiele kościołów przed zamknięciem. W związku z tym ta praca, którą dzisiaj wykonujemy, jak najbardziej ma sens. Kościół na Bliskim Wschodzie, w Iraku czy w Syrii, pomimo tego trzęsienia ziemi, które miało miejsce, pomimo znowu zaangażowania państwa islamskiego i wielu ataków, które dotknęły wielu chrześcijan, to cały czas jest i jest tą nadzieją dla, mam wrażenie, że po prostu tego niemalże upadłego państwa. Także to nie jest tak, że te działania, które dzisiaj podejmujemy, one nie mają sensu, ale rzeczywiście one są dzisiaj w stanie zaowocować tą perspektywą zmiany w kontekście nadchodzących lat. Dzisiaj na przykład wydajemy mnóstwo albo alokujemy mnóstwo naszych działań i środków na rzecz tego, żeby móc usamodzielniać dzisiaj chrześcijan ekonomicznie w krajach, które funkcjonują. Wydajemy mnóstwo środków do tego, żeby móc zwiększyć możliwości edukacyjne dzieciom chrześcijańskim. I to są takie elementy, których my mamy wrażenie, że jeszcze nie zobaczymy skutków tych działań, ale one zaowocują w perspektywie kilku lat, kiedy do dorosłości będą wchodziły następne pokolenia i one będą dysponowały z jednej strony bazą lepszego wykształcenia, a z drugiej strony będą dysponowały po prostu umiejętnościami uprawniającymi ich do tego, żeby nie byli zależni w żaden sposób od jakiejkolwiek pomocy Zachodu, co tak de facto może skutkować tym, że znaczenie chrześcijan w tych regionach, w których dzisiaj chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowane, będzie przybierało na sile. I tego, o tym my marzymy, żeby ten kościół, który tam jest, był wzmocniony na tyle, żeby mógł samodzielnie po prostu realizować tą misję, do której został powołany.
A czy tak się stanie, to oczywiście państwo będziecie analizować, sprawdzać, badać przy okazji kolejnych edycji Światowego Indeksu Prześladowań, które, jak rozumiem, każda kolejna praca zaczyna się po publikacji aktualnego indeksu, więc rozumiem, że prace nad tym przyszłorocznym indeksem prześladowań ruszą lada momenta. Za, no właśnie, ten komentarz do aktualnego Światowego Indeksu Prześladowań. Bardzo dziękuję panu Leszkowi Osieczko z Open Doors Polska, który był dziś gościem Studia Wschodniego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14:00.